Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Drodzy Państwo, w naszym studiu dwoje znamienitych gości. Natalia Jarząbek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Sowa.
Dzień dobry.
Już miałem powiedzieć spółdzielnia muzyczna, ale na szczęście ugryzłem się w język, w związku z tym...
Na całe szczęście.
Powiem, że to 2/5 Krakow Golden Quintet.
Tak jest, tak jest.
Słuchajcie, pretekstem do naszego spotkania jest wasz niedzielny koncert z Aleksandrem Dębiczem, ale prawdę powiedziawszy, tuż przed audycją wpadł mi w ręce drugi pretekst i chyba będę musiał was przepytać na okoliczność obu wobec tego. W związku z tym pozwolę sobie zacząć od tego drugiego, bo to, co powiedzieliście, jest dla mnie szczególnie frapujące. Patrzę teraz na Natalię i tak widzę Polish Wind Quintet z Volume 2 i mówicie, że właściwie wyczerpaliście całą literaturę muzyczną na kwintet dęty, jeżeli chodzi o muzykę polską.
Tak, jest to kontynuacja naszego pierwszego albumu Polish Wind Quintet, na którym zawarliśmy pierwszą część utworów na kwintet dęty, które wykonywaliśmy również podczas konkursu muzyki polskiej. A ta druga płyta, którą właśnie przedstawiamy, to jej kontynuacja, na której zawarliśmy pozostałe kilka utworów, które wydawały nam się godne uwiecznienia. I cała ta płyta została nagrana w ramach stypendium Twórczego Miasta Krakowa, które otrzymał oboista naszego zespołu Kamil Kuc.
Fantastycznie. Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że to literatura właściwie 20-21-wieczna. Tomku, zostało nam coś jeszcze w takim razie, co jest godne uwiecznienia, czy już właściwie można spuścić zasłonę milczenia na ewentualną resztę repertuaru?
Oczywiście wszystko jest godne uwiecznienia, jeżeli byśmy szli tym kluczem. Zostało może kilka kompozycji, które są mniej lub bardziej wartościowe i wartałoby je zrealizować i nagrać i uwiecznić, aczkolwiek są różne problemy. Od tego, że na przykład została tylko partytura, nie ma głosów, po różne prawa, po na przykład, tak jak w przypadku Tadeusza Paciorkiewicza, bo jest jeszcze drugi kwintet dęty, to są, jeżeli dobrze pamiętam, preludia, gdzie jest tylko partytura i to dzieło nie jest w pewien sposób dokończone.
Rozumiem.
Gdzieś są wydania, na przykład w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Kotońskiego sekstetu, a podobno też była to wersja też na kwintet bez fortepianu, więc gdzieś to bardziej przy Polish Wind Quintet Vol. 3, jeżeli kwintet mnie nie zaszlachtuje nigdy, to będziemy musieli...
Patrzę na Natalię, czy już wyciąga scyzoryk z kieszeni.
To wtedy trzeba będzie jeszcze poczynić taką pracę u podstaw, w sensie biblioteczną i trochę poszukiwawczą. Te utwory, które zaprezentowaliśmy na Polish Wind Quintet Vol. 2 i na poprzedniej Vol. 1, no to są bardziej popularne i jakby powiedzieć...
Łatwiej dostępne, mówiąc wprost.
Siłą rzeczy, tak. Mhm. Siłą rzeczy łatwiej dostępne. Chociaż też, wiadomo, na przykład kwintet Tadeusza Paciorkiewicza to jest nasza reedycja, bo gdzieś w Bibliotece Narodowej widnieje jedna partytura i niby zostało to wydane w PWM-ie, ale z wieloma błędami i tak to jest.
Słuchajcie, od razu sobie myślę, że to jest jednak w jakiś sposób paradoksalne, że utwory, które wciąż jeszcze chyba możemy zaliczać do muzyki nowej, wymagają tego, żeby wykonać jakąś taką quasi archeologiczną, muzykologiczną, czy po prostu kwerendę, mówiąc wprost. Natalia, jak to wygląda? Właściwie jak można odkopywać coś, co tak naprawdę nie zostało zakopane?
Na płycie Polish Wind Quintet z Volume 2 staraliśmy się trochę zbalansować utwory, które są bardzo interesujące dla słuchacza, tak jak na przykład Movements Muczyńskiego, które są trochę w stylu muzyki amerykańskiej. Jest to utwór kompozytora o polskich korzeniach i naprawdę jest to niezwykle wartościowy utwór, bardzo przystępny dla publiczności. Również nasza aranżacja Witolda Lutosławskiego. To taki utwór w stylu folklorystycznym, który na pewno może się podobać publiczności. Pozostałe utwory w mojej ocenie również wpasowują się w tenże zbiór utworów, które mogą być z powodzeniem odbierane przez słuchacza, niekoniecznie tak dobrze wyedukowanego w kontekście muzyki klasycznej, ale staraliśmy się przemycić te utwory również trochę bardziej zapomniane i dostęp do nich to były dni, tygodnie poszukiwań partytur, rozmów z muzykami kwerend bibliotecznych, również kontaktów z muzykologami, którzy mają szerszą wiedzę o kompozytorach i również kontaktu bezpośrednio z rodzinami
właśnie
takich kompozytorów.
Właśnie o to też miałem pytać, jak wygląda takie zetknięcie, bo to może być szczególnie wzbogacające.
Tak, w internecie dostępne są często kontakty, są strony internetowe kompozytorów, którzy niekiedy jeszcze żyją, niekiedy są to rodziny kompozytorów, które starają się podtrzymać tradycję i umożliwić...
Żeby te utwory tak były częściej wykonywane, prawda?
Dokładnie, więc my po prostu znaleźliśmy kontakt, ja na przykład do żony kompozytora, Tomek do syna, i kontaktowaliśmy się z rodzinami, z kompozytorami i oni bardzo otwarcie i przyjacielsko udostępniali nam czasem rękopisy, czasem utwory, które nie zostały wydane, a były przepisane w dobry sposób przez nich. I właśnie w taki sposób udało nam się dostać konkretne materiały i przygotować materiał na płytę.
To dość, prawdę powiedziawszy, niesamowita historia, ale też z drugiej strony pozwalająca chyba wam na jakiś taki wgląd w twórczość kompozytorską z perspektywy, z której chyba nikt na nią jeszcze dotychczas przed wami nie spojrzał.
To na pewno, w szczególności w tej płycie trzeba było wykonać tę pracę u podstaw i tę możliwość kontaktu z rodzinami, ich historię. Nie zapomnę na przykład takiego spotkania z rodziną Tadeusza Pacierkiewicza, akurat to było na pierwszej płycie, gdzie oni przyszli na nasz koncert, chyba w Filharmonii Narodowej, z tego co pamiętam, i tak entuzjastycznie opowiadali o tym. Tak bardzo chcą, żeby te utwory bardziej zapomniane może, no bo umówmy się, Quintet Denty w dalszym ciągu, chociaż i tak już jest coraz lepiej, ale Quintet Denty w dalszym ciągu jest niszą w muzyce, jakby w rynku polskim i tych kwintetów nie jest zbyt wiele, nie wiem, porównując do kwartetów smyczkowych, więc siłą rzeczy te utwory na ten skład są też mniej popularne.
Jasne.
Dlatego te wszystkie rodziny i te wszystkie materiały są gdzieś tam schowane i te rodziny bardzo chętnie udostępniają. No i cieszą się, że to żyje, że to znowu powstaje gdzieś tam z tych różnych szaf na jakieś krążki i gdzieś to zostanie na wieki. Mamy nadzieję.
Myślę sobie, że to jest drugi paradoks, że z jednej strony oczywiście sami trochę wpuściliście się w pewnego rodzaju niszę, tak? Ale pozwala wam to odkrywać rzeczy, które no, absolutnie nie są mainstreamem, jeżeli w ogóle możemy mówić w ten sposób o muzyce nowej. Dzięki temu wydaje mi się, że to w ogóle jest odkrywanie trochę zupełnie nowych światów.
Zdecydowanie tak. I myślę, że czujemy taką satysfakcję, że tak naprawdę poznaliśmy, jeśli nie wszystkie, to większość kompozycji na Quintet Denty polskich kompozytorów. I bardzo często wykonywane są kompozycje zagranicznych kompozytorów w twórczości na Quintet Denty. Od Danciego poprzez Reiche, później jakieś transkrypcje. Ibert, jest to muzyka bardzo kolorowa, przystępna dla słuchaczy, ale okazuje się, że te kompozycje polskich kompozytorów, którzy tworzyli pod wpływem Nadi Boulanger, były to niezwykle przemyślane, intelektualne kompozycje, również są bardzo ciekawe i ten konkurs muzyki polskiej, który promuje niejako poprzez umieszczenie w programie konkursu kategorii zespół kameralny Quintet Denty, te utwory stają się coraz bardziej popularne również za granicą i coraz częściej Quintety Denty wykonują również utwory polskich kompozytorów, tak jak Wojciecha Kilara czy Grażyny Bacewicz.
No to jest bardzo dobra wiadomość. Cieszę się, że możemy chociaż małą cegiełkę jako Radio Kraków Kultura do tego przyłożyć, nie ukrywam.
My się również cieszymy, że Radio Kraków Kultura chcę przykładać takie cegiełki.
No słuchajcie, dla nas wszystko to, co jest nieoczywiste, jest jednocześnie frapujące. Choćby właśnie z tego powodu, że trzeba wykonać jakąś pracę, żeby znów mogło to ujrzeć należne światło dzienne. Moi drodzy, to wątek pierwszy, który jest oczywiście barwny i jak sama Natalia powiedziałaś, także i może być przystępny, ale my jeszcze jakby bardziej popłyniemy w stronę przystępności. Myślę tu o waszym albumie, który już ma chwilę, czyli za chwilę 2 lata?
Tak jest, 2022 rok z tego co pamiętam, więc to już za chwilę we wrześniu będzie 2 lata, tak, dokładnie.
Słuchajcie, na szczęście ja nie muszę się tak ograniczać, więc pozwolę sobie z płyty Sideways z jednej strony oczywiście zrobić punkt wyjścia do drugiej części naszej rozmowy, ale z drugiej także i płytę tygodnia. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu.
Nie,
oczywiście, że bardzo chcemy.
Słuchajcie, tak się złożyło i to absolutnie przypadkiem, że dokładnie dziś, 12 lutego, kiedy gościcie w studiu Radia Kraków Kultura, przypada 100. rocznica premiery Rhapsody in Blue George'a Gershwina, która jest właściwie pewną osią wyznaczającą płytę Sideways, którą zarejestrowaliście z Aleksandrem Dębiczem. To troszeczkę odejście od tego repertuaru, którym zajmujecie się zapewne na co dzień, ale ten skok w bok jest dość frapujący, nie ukrywam.
Dla nas też to był frapujący. W ogóle ta współpraca, która zaczęła się dzięki wydaniu płyty pierwszej z polskiej muzyki, ponieważ ja osobiście z Aleksandrem znam się jakimś tam wykonaniu, Kwartet na koniec czasu, lata wcześniej. I gdzieś ten kontakt się urwał, wiadomo, i jakoś tak on trafił na Killara, połączył fakty, połączył to, że się znamy i się odezwał i ta współpraca znikąd przerodziła się na 3-letnią już drogę wspólną tutaj i wspólne koncerty, więc tym bardziej się cieszymy, że w sumie od tej niszy, która czasem przez niektórych postronnych mówią do nas, że po co to robimy i tak dalej, jednakowoż jest to po coś. Nawet i właśnie po to, że kolejne projekty się z tego tworzą. I ten Aleksander bardzo chciał zagrać Błękitną Rapsodię w nieoczywistej aranżacji. I jakoś tak się wydarzyło, że też posiadam takie materiały, które były zrobione przez Roberta Gucciego. Przerobiliśmy trochę pod nasze potrzeby i powstał utwór na kwintet, denty i fortepian, w sensie transkrypcja. A oprócz tego jeszcze Aleksander stworzył swoją kompozycję, a nawet można powiedzieć teraz już efektem są 3 nowe kompozycje na ten skład, które na przykład zaprezentujemy w niedzielę. Bo oprócz tego, co jest zarejestrowane na płycie, czyli The Portals, no i Gershwin, Błękitna Rapsodia, będzie jeszcze 2 kompozycje Aleksandra w tym zestawie.
No proszę, czyli to cały czas owocuje. Teraz patrzę na Natalię i sobie tak myślę, że właściwie ta nisza paradoksalnie powoduje to, że jesteście bardzo specjalni.
Staramy się w każdej płaszczyźnie na pewno robić jak najbardziej tylko się da profesjonalnie i z pomysłami. Tak, i ta płyta i ta aranżacja utworu, staraliśmy się pokazać, że instrumenty dęte tak naprawdę są w stanie zastąpić z powodzeniem albo być substytutem dla całej orkiestry symfonicznej. I w tym mniejszym składzie mamy większe możliwości koncertowe, możemy częściej taki utwór wykonywać w mniejszych salach.
Tak, to prawda.
To solo fortepianu jest na tyle rozbudowane w tej rapsodii, że z ubarwieniem naszych instrumentów brzmi porównywalnie ciekawie do oryginału i myślę, że to też wymagało od nas niezwykłej kreatywności, żeby zrobić to i w balansie, i w kolorystyce w taki sposób, żeby absolutnie nie odebrać utworowi tego kunsztu, który Gershwin wyraził w utworze symfonicznym.
To jest jedna warstwa. Od razu też myślę o drugiej warstwie, mianowicie o tym, że w przypadku waszego kameralnego było nie było składu, ciąży na was też większa odpowiedzialność, bo każdy z was dźwiga dużo większy ciężar.
Zdecydowanie tak. Nie ma dyrygenta przede wszystkim, więc ten utwór musiał być dopracowany idealnie w każdym szczególe, żeby z powodzeniem był wykonywany, ale daje to również dużo większe możliwości interpretacyjne. I to jest taka płaszczyzna, na której możemy się odnaleźć w takim składzie w większym stopniu niż przy utworze w pełnym składzie symfonicznym z dyrygentem.
No, Tomku, w takim razie ja muszę cię zapytać jeszcze o tę niezwykłość, która jest wpisana właściwie w Quintet Denty, a mianowicie o barwę.
Jeżeli chodzi o ten koncert niedzielny, to ta barwa jest jeszcze dodatkowo wzbogacona, bo na przykład Natalia używa fletu piccolo, my tam różne techniki, nawet współczesne, przemycamy, czy na klarnecie, czy na waltorni, czy na oboju, więc no, ta barwa jest wyjątkowa. No, nie będę tutaj obiektywny.
No, oczywiście nie musisz być obiektywny i nawet nie musisz być skromny, bo to w ogóle przecież nie o to chodzi, ale od razu sobie myślę, że tak jak trochę właściwie postąpił Aleksander Dębicz, tak może i tutaj się otwiera dalsze pole, a mianowicie o kompozycje, które powstają specjalnie z myślą o Krakow Golden Quintet.
A powstają takie i to się bardzo cieszymy, że one... co roku staramy się, żeby powstała jakaś i że one są... coraz częściej wplatane w nasze programy i są możliwości do pokazywania ich, bo to oczywiście Aleksander Dębicz to jest jakaś część, ale już mamy za sobą na przykład zamówienie kompozytorskie z orkiestrą Szymona Godzięby-Trytka, gdzie graliśmy jako Quintet Denty z orkiestrą symfoniczną, dużą symfonią Juventus, gdzie było to ciekawe doświadczenie bardzo i unikatowe
połączenie. Jak zbalansować dźwięk w takiej sytuacji, bo to od razu jest pytanie, które przychodzi mi do głowy.
Założenie kompozytora było takie, że wyciął Quintet Denty, w sensie instrumenty dęte drewniane i nas jako kwintet postawił na przedzie, a w orkiestrze zostawił smyczki, dęte blaszane i rozbudowaną perkusję. Jak połączyć? Wydaje mi się, że dzięki temu tej podstawie smyczków, ten nasze partie solowe były takie uwidocznione i to był taki trochę dialog z orkiestrą, jeżeli chodzi o to, o ten utwór. I kulminacja tylko była wspólna i faktycznie wedle opinii krytyków było to ze smakiem dopracowane i połączone tak, że się da to zjeść, kolokwialnie mówiąc.
Bardzo się cieszę w takim razie, że... Przepraszam, że nie zostajecie tylko i wyłącznie interpretatorami czy reinterpretatorami, ale że to wszystko zyskuje jakiś taki bardzo mocno kulturotwórczy wymiar. Kulturotwórczy i chyba działający w obie strony, czyli zarówno w kierunku kompozytor wy, a później oczywiście w perspektywie publiczności, ale też pewnie i wy jako punkt inspiracji dla twórców muzyki nowej.
Na pewno ta muzyka naszych czasów stymuluje taki kontakt między kompozytorami a zespołami. I to jest dwustronna inspiracja, ponieważ my potrzebujemy nowych utworów, ponieważ jak już wspomnieliśmy, wyczerpaliśmy praktycznie te, które są historyczne, a kompozytorzy potrzebują inspiracji i prężnie działających zespołów i kreatywnych muzyków, którzy są w stanie sprostać ich ideom. Więc myślę, że to jest nieodłączny symbol naszych czasów.
To akurat jest bardzo, powiedziałbym, uspokajająca myśl, związana również z tym, że może jednak z tą kulturą i kulturą muzyczną nie jest tak źle.
Oczywiście, że nie jest źle. Chodzi tylko, żeby mieć siły i ciągłą radość w tym, co się robi. I to się zawsze później opłaca, w sensie dla publiczności.
No dobrze, moi drodzy, to co? Sprawiła wam radość współpraca z Aleksandrem Dębiczem i nagranie albumu Sideways?
Oczywiście i sprawia w dalszym ciągu, bo już mam jakieś tam plany kolejne rozszerzania tego repertuaru nawet.
No właśnie, to teraz jeszcze musicie się wytłumaczyć w związku z tym, że Tomek troszeczkę odkrył karty. Mianowicie ta płyta właściwie, czy ten repertuar cały czas żyje. To znaczy Aleksander Dębicz i wy nie poprzestaliście tylko i wyłącznie na tych dwóch kompozycjach, które znalazły się na albumie, ale wasz repertuar cały czas się rozszerza.
Tak, w tym składzie z fortepianem Aleksander, jak Tomek wspomniał, komponuje dla nas na ten skład utwory w stylu muzyki filmowej, niezwykle ciekawe i wpisujące się bardzo dobrze w klimat tych utworów pozostałych, które są na płycie. A my również w składzie naszym kwintetowym dokonujemy aranżacji innych utworów, między innymi Gershwina, Amerykanin w Paryżu, czy utworów Bernsteina. Jakieś takie trochę bardziej ala rozrywkowe utwory, wciąż w stylu muzyki klasycznej. Chcemy, żeby jakby w tą stronę również kwintet podążał właśnie.
Co to wnosi do waszego istnienia? Jakby to troszeczkę takie podążanie dwiema ścieżkami, bo to jest dość ciekawy wątek. Z jednej strony to jest wyzwanie, a z drugiej może otwarcie się na zupełnie nową publiczność, która właściwie nie jest przyzwyczajona do muzyki takiej, powiedziałbym, ortodoksyjnie klasycznej.
Właśnie to, co powiedziałeś w ostatnim zdaniu, że to otwarcie jest chyba dla nas ważne, dla nas jako wykonawców, dla nas jako instrumentalistów, nawet w kontekście zachowania się gdzieś tam na scenie w sytuacji koncertowej, to jest zupełnie co innego, jak się wychodzi w filharmonii na scenę, na estradę, a zupełnie co innego w takim stylu bardziej, może nie chcę powiedzieć luźnym, ale no innym po prostu. I to otwarcie otwiera nam kolejne drogi, bo już mogę trochę zdradzić, że kolejny nasz projekt...
Zawsze z przyjemnością przyjmujemy wszystkie niespodzianki.
Że już idziemy jeszcze w kolejną, trzecią drogę jakiejś muzyki żydowskiej, o czym więcej pewnie będziemy mogli powiedzieć za miesiąc, dwa. I to też może być ciekawe i to też zupełnie inna publiczność, zupełnie inne wymagania wobec nas, ponieważ w tym projekcie, który gdzieś tam się rodzi, będziemy my znowu uczyć się nowych jakichś technik wspólnego brzmienia i połączenia z nowymi instrumentalistami, co wydaje mi się, że dla każdego muzyka powinno być ważne i gdzieś tam stać wysoko w hierarchii swojego własnego rozwoju, bo oczywiście gdzieś każdy usadowiony jest na przykład w orkiestrze czy w zespole i tak dalej i się wykonuje jakąś pracę na co dzień, ale ta kameralistyka i te nowe rzeczy dają ten powiew świeżości i to otwarcie i nowe umiejętności.
Krakow Golden Quintet nie jest w stanie usiedzieć w miejscu. My oczywiście tylko i wyłącznie kibicujemy takim pomysłom. Natalio, na zakończenie naszej rozmowy poproszę cię wobec tego, żebyś zaprosiła, zaraz Tomku, ciebie też to nie ominie, żebyś zaprosiła słuchaczy Radia Kraków Kultura na wasz koncert z Aleksandrem Dębiczem.
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. W Sukiennicach odbędzie się koncert zespołu Krakow Golden Quintet i Aleksandra Dębicza z niezwykle ciekawymi utworami, między innymi Błękitną Rapsodią George'a Gershwina i utworami muzyki filmowej w kompozycji Aleksandra Dębicza.
Tomku, musisz coś dodać jeszcze do tego.
Więcej informacji na kbf.bilety.
Aha, proszę, już wiemy, kogo przemyciliście i kto jest współorganizatorem tego koncertu, ale bardzo się cieszę, że nie.
Nie jest współorganizatorem. Po prostu szukaliśmy instytucji, platformy, która będzie chętna sprzedawać bilety po prostu na ten koncert.
Tak czy inaczej, bardzo miło, że miasto w ten czy w inny sposób wspiera waszą działalność.
Tak, bardzo miło.
Postawiłeś oczy w słup, ale oczywiście słuchacze tego nie widzieli, w związku z tym spuścimy na to zasłonę milczenia, drodzy Państwo. Pamiętajmy o tym, że dziś 12 lutego setna rocznica prawykonania Błękitnej Rapsodii, no i w związku z tym nie pozostaje mi nic innego i mówię to zarówno do Natalii i Tomka, jak i też do Państwa, aby płytę Sideways, czyli Aleksander Dębicz, Krakow Golden Quintet, ale także i Orkiestra Smyczkowa Polish Soloists, którą pewnie usłyszymy w kolejnych dniach, jest płytą tygodnia w Radiu Kraków Kultura. No a skoro setna rocznica, no to chyba Dębicz i Krakow Golden Quintet w Błękitnej Rapsodii, co wy na to?
Serdecznie zapraszamy.
W niezwykłej aranżacji na fortepian i kwintet dęty. Moimi gośćmi byli Natalia Jarząbek.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Tomasz Sowa.
Również dziękuję.
Krakow Golden Quintet, nie pomylę się na pewno.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.